Będzie o tradycjach świątecznych, ale nie tylko. Do Argentyny zabierze nas Piotr Wasilewski, miłośnik podróży, wykładowca hispanistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Cześć Piotrze, dzień dobry.
Dzień dobry, witaj Agnieszka.
Pomyślałam sobie, Boże Narodzenie, tradycje, niech więc będą kraje hiszpańskojęzyczne. Piotr o nich fantastycznie opowiada. Piotr, mój kolega, nauczyciel hiszpańskiego. Dlatego zdziwiło mnie, Piotrze, gdy zdradziłeś mi i uświadomiłeś, że w Argentynie byłeś, owszem, prawie przez rok, ale wtedy jeszcze nie znałeś hiszpańskiego. Jak to się w ogóle stało, że tam wyjechałeś?
Tak, faktycznie to jest niesamowita historia, która pokazuje, że jedno zdarzenie, którego się nie spodziewamy w naszym życiu, w czyimkolwiek życiu, może zmienić bieg życia o 180 stopni, zupełnie je odwrócić. Pamiętam, że wtedy, to był rok bodajże 2001, a może drugi, kończyłem studia historyczne na UMCS-ie i nagle pojawiła się możliwość wyjechania do bardzo dalekiego, nieznanego ani mi, ani nikomu z moich znajomych kraju, jakim była Argentyna. Oczywiście nie znałem wtedy jeszcze języka hiszpańskiego, ponieważ wtedy języka hiszpańskiego na warunki polskie i lubelskie nikt nie znał. To nie był wtedy język
popularny.
To była jeszcze epoka, kiedy nie było mowy o żadnych tanich liniach lotniczych, kiedy taka podróż kojarzyła się w ogóle, podróż za ocean, gdziekolwiek z, nie wiem, z czymś dostępnym tylko dla bogaczy. No a język, jaki był nauczany, to raczej głównie angielski, niemiecki i chyba wtedy jeszcze bardziej francuski, bo to były kraje bliższe Polsce, Hiszpania była dalej, a jako, że wtedy jeszcze te różne tanie linie nie istniały, no to nikt tam nie jeździł. Ale sytuacja się zmieniła wraz z pojawieniem się nie tylko tanich linii, ale i z pojawieniem się telenowel różnych, Natalii Oreiro w Kamiennym Kręgu i tak dalej. Pamiętamy, dokładnie, oglądaliśmy. No więc dostałem taką możliwość. Ona wynikła z tego, że wtedy ja jako student jeszcze gdzieś tam się udzielałem w różnych kręgach, wiadomo. Gdzieś tam się działało. Między innymi jednym z takich miejsc, gdzie się może nie tyle udzielałem, co pojawiałem, gdzie był to taki mój drugi dom, można powiedzieć, towarzyski i nie tylko, to był taki ruch Focolari, który do dzisiaj istnieje. To był taki ruch, jest taki ruch ekumeniczny, obejmujący cały świat swoim zasięgiem, założony przez Chiara Lubich w XX wieku. I właśnie ten ruch ma jakby własne miasteczka, do których można jeździć i w których można spędzić kilka miesięcy wśród ludzi związanych z tym ruchem. To jest coś podobnego do TZ, prawda? Jest też miasteczko, wiemy, TZ, gdzie są do dzisiaj te coroczne zloty, gdzie można wspólnie spędzać nie tylko miłe chwile, ale również i skupić się, gdzieś tam pomodlić się i to wszystko w kręgu ludzi, którzy wyznają podobny system wartości do naszego, jeśli wybieramy ten krąg wartości w takich momentach. No więc ja, stojąc przed taką szansą, która nagle się pojawiła, bo chciałem po prostu tak teraz. To były czasy przederasmusowe, nie było jeszcze wtedy wyjazdów Erasmus. Polska nie była jeszcze w ogóle w Unii Europejskiej. To wtedy była jeszcze tak naprawdę odległa perspektywa, która się ziściła po kilku latach. Więc gdy otrzymałem taką możliwość właśnie wyjechania na prawie rok, można powiedzieć na dwa semestry studiów, bo wziąłem dziekankę na cały rok, no to skorzystałem z niej. Powiedziałem tak, chciałbym pojechać. Okej, zbiorę pieniądze na bilet lotniczy i pojadę. Więc w wakacje coś tam poznałem, może jakieś pierwsze pojedyncze słówka w języku hiszpańskim. Niewiele, raczej symboliczne i raczej było to z mojej strony taka nauka z książki. 2 września wyleciałem do Argentyny. Pamiętam, że to był bardzo długi lot. Nie wiem, najpierw do Frankfurtu, a potem z Frankfurtu przesiadka jeszcze chyba, nie wiem, z 15 godzin do Buenos Aires, lotnisko Ezeiza. Tam wysiadłem i ktoś mnie tam odebrał, zawiózł około 200 km w głąb do mojego miasteczka na Pampie. Pampa to jest właśnie taka środkowa część Argentyny i między innymi nazwa jednej z prowincji. No i, tam zostałem do końca maja. Do dziś pamiętam moment odlotu, łzy mojej mamy, bo to wtedy te loty to nie było tak dzisiaj, że co chwilę są samoloty i się lata, jak się wsiada do autobusu. Wtedy to była wielka, niesamowita przygoda, że ktoś w ogóle z rodziny leci
Na koniec świata. Samolotem.
Na koniec świata, dokładnie. Dokładnie, na długi czas. Tam okazało się, że poza mną nie ma w tym miejscu, w tym miasteczku żadnego innego Polaka i nigdy nie było, że jestem pierwszy. I chyba do dzisiaj się po mnie nikt inny z Polski nie pojawił. I cóż, musiałem się nauczyć języka. Pamiętam do dziś, że zapisałem słowa, które po prostu słyszałem. Oczywiście znałem trochę język angielski, więc dzięki temu mogłem się komunikować. Chociaż w Ameryce Łacińskiej trzeba przyznać, że Stany Zjednoczone nie są krajem jakoś bardzo, bardzo lubianym. Więc nie wszyscy mówią tam po angielsku, ale były takie osoby, które mówiły i one mi tłumaczyły. Zapisałem słówka. Pamiętam, że pierwsze słowo, jakie zapisałem, to był arbor, czyli drzewo. I tak zeszycik się z dnia na dzień powiększał, poczynając od tych pierwszych słówek typu, nie wiem, jestem głodny, chcę mi się spać, potrzebuję toalety i tak dalej, która jest godzina, aż po jakieś tam, pamiętam, w okolicach listopada czy grudnia już pojawiły się czasy przeszłe. I to wszystko, tak jak mówię, tak naprawdę bez żadnej szkoły, bez żadnych podręczników, bo nic takiego nie wziąłem, po prostu będąc wśród tubylców i musząc się tam jakoś odnaleźć i sobie poradzić. Także bardzo ciekawe doświadczenie.
No, byłeś jeszcze bardzo odważny, bo to było prawie 20 lat temu, tak daleko od domu, obcy język. To naprawdę było wyzwanie.
Myślę, że byłem po części odważny, po części nieświadomy w ogóle tego, co czeka. Do dzisiaj pamiętam moment, kiedy po takim miesiącu, czyli 4 tygodniach wstępnego szoku po tym byciu tam w tym miasteczku na tej pampie, nagle obudziłem się i ten szok, który trwał nie godzinę, nie dzień, tylko 4 tygodnie, nagle ten szok minął. Nagle obudziłem się i pomyślałem, kurczę, mam tu być jeszcze 7 miesięcy. Ale okazało się, że no właśnie, że dało radę i że tak naprawdę wcale to nie było straszne 7 miesięcy. Mimo tego, że było to małe miasteczko, w którym mieszkało, nie wiem, kilkaset osób, to jednak nie było nudy. Był to czas, cały ten czas pobytu w tym dalekim kraju, czyli w Argentynie, wypełniony pracą od świtu do nocy, bo pamiętam, że w ciągu dnia pracowałem na początku troszkę jako ogrodnik, gdzieś tam, czy pomagając ogrodnikowi, jakieś prace ogrodnicze wykonując na tym miasteczku, typu nawet grabienie liści, nie wiem, jakieś podlewanie jakichś kwiatów różnych w szklarni. Potem przeniesiono mnie do takiej małej fabryczki zabawek, pakowałem takimi suszarkami specjalnymi zabawki i nakładałem etykiety. I oczywiście non-stop rozmawiałem z ludźmi, którzy mnie otaczali, a byli to ludzie z całego kontynentu. Wszyscy poza Polską tak naprawdę. Byli ludzie z Paragwaju, z Urugwaju, z Chile, z Boliwii, z Peru, z Meksyku, z Kolumbii. Było dwóch Amerykaninów z Amerykanów z USA. Pamiętam, że byli też chyba 3 Niemcy i 1 Holender i jakiś Włoch. Także głównie na 90% to byli Latynosi i też było sporo Brazylijczyków. No więc byłem między nimi. Było to bardzo ciekawe doświadczenie poznawania w ten sposób języka, różnych akcentów, różnych odmian, różnych jakichś słówek i wyrażeń charakterystycznych dla zupełnie innych części Ameryki Południowej. Tak ten czas płynął. Pamiętam, że codziennie w południe była msza święta. Pamiętam, że często gdzieś tam zgłaszałem się do czytania i dzięki temu też można powiedzieć, że lepiej czytałem, bo się przygotowywałem. I pamiętam, że wieczorami pracowałem jako taki kelner w miejscowej, nazwijmy to, restauracji hotelowej, też miasteczkowej, gdzie były różne, nazwijmy to, turnusy rekolekcyjne, na które przybywały osoby z tego ruchu, głównie z Argentyny, ale nie tylko. No więc nakrywałem na kilkaset osób do stołu, potem sprzątałem, do rana zmyłem talerze, nie było zmywarek. Była to bardzo ciężka praca, natomiast piękno tej pracy polegało na tym, że wszystko robiło się właśnie razem, dzieląc te obowiązki różne. I to sprawiało, że tak naprawdę nie było czasu na myślenie, nie było czasu na tęsknotę, a dodam, że w ciągu 8 czy 9 miesięcy zadzwoniłem do rodziców, do Lublina tylko 3 razy, bo wtedy to były czasy też, kiedy mail słabo działał. Pamiętam, że odbierało się raz na kilka dni maila wydrukowanego przez kogoś tam. Nie było telefonów komórkowych, tak? Komputer był jeden na całą wioskę, była kolejka, tak? I było takie oczekiwanie jak na list papierowy, czy dzisiaj jest mail. No i właśnie, zadzwoniłem do rodziców po przylocie, że jestem, na Boże Narodzenie, że Wigilia i gdzieś tam w maju, że będę wracał. A dokładnie to, że przedłużyłem pobyt jeszcze 3 tygodnie, bo tak mi się tam podobało, że przedłużyłem pobyt i te ostatnie 3 tygodnie wykorzystałem na podróż po Argentynie, aż po Paragwaj i po wodospady Iguazu, największe, słynne, tam gdzie kręcono film Misja. To było niesamowite być tam i też odwiedzić w ogóle te redukcje jezuickie, niedaleko położone w prowincji Misiones, gdzie jest bardzo dużo Polaków, a właściwie potomków Polaków. Zajrzałem też do Mendozy, tam gdzie jest wino Gato Negro produkowane, takie słynne i inne. I zajrzałem do Chile, do Viña del Mar i do Valparaíso. I to było takie zwieńczenie tej podróży, która odmieniła moje życie, ponieważ gdy wylądowałem w maju po tych 8 ponad miesiącach w Polsce na lotnisku w Warszawie, to pamiętam, że po tak długim czasie nierozumianie z nikim w języku polskim po prostu mieszały mi się dwa języki. Ktoś tam mnie odebrał na lotnisku, znajomi, i mówiłem do nich jakieś słowa, których niektórzy nawet nie rozumieli. Tak mieszałem i dopiero po paru godzinach jakoś zacząłem mówić normalnie. Natomiast żona do dzisiaj mówi mi, że lepiej pisałem przed wyjazdem, czy żona, czy rodzice, niż po przyjeździe, że jakoś coś tam się zmieniło i miało to wpływ ogólnie na mój, na to, jak teraz być może wysławiam się, czy to w mowie, czy to w piśmie, w moim języku ojczystym, czyli polskim. No i potem, żeby nie tracić kontaktu, znalazłem na Kulu istniejące koło hiszpańsko-polskie, którego zresztą później nawet byłem prezesem przez chwilę. Znalazłem taką szkołę Argentyńczyka Enriquego Zaniego, bardzo znanego w Lublinie, już emerytowanego, do której zacząłem chodzić. Jakby udokumentowałem bardziej formalnie moją znajomość języka hiszpańskiego poprzez zdobycie odpowiednich certyfikatów i różnych nie tylko językowych, ale i dydaktycznych. No i w konsekwencji do dziś uczę hiszpańskiego, już nie tylko w szkole, ale i na uczelni. Więc to pokazuje, że takie jedno zdarzenie, być może jeden wyjazd na Erasmusa, wyjazd gdziekolwiek, coś, na co się odważymy, żeby zrobić, mimo że nie wiemy, jak to zrobić, ale mówimy tak, zrobię to, a potem myślimy, jak to zrobimy. Że takie zdarzenie, taka odwaga może zmienić nasze życie, nadać mu nowy obrót i wpłynąć na to, że będziemy przez wiele lat szczęśliwi.